Drodzy, dzisiaj pochylimy się po raz kolejny nad listem do Rzymian. Pozwólcie, że przypomnę to, co mówiliśmy ostatnio, ponieważ są dosyć długie przerwy pomiędzy poszczególnymi rozważaniami. Jak pamiętamy, rozważaliśmy Rzymian 15 od 1 do 13. Pozwolę sobie tylko zacytować pierwszy werset. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w samym sobie. I w zasadzie to była taka główna myśl, która przewijała się podczas ostatniego rozważania. Zastanawialiśmy się, czym jest biblijne przyjmowanie. Czym jest biblijne przyjmowanie? Mówiliśmy o przyjmujących i przyjmowanych. Przyglądaliśmy się, jakie kryteria powinni posiadać, czy jakie cechy powinni posiadać ci, którzy są powołani do przyjmowania. Jest to pewna odpowiedzialność w Kościele. Również przyglądaliśmy się tym, których powinniśmy przyjąć. Potem przyglądaliśmy się wzorcowi przyjmowania. A więc w jaki sposób powinniśmy przyjąć? I tutaj bardzo pięknie apostoł Paweł napisał, pozwolę sobie tylko przypomnieć, że mamy przyjmować, jak Chrystus przyjął nas. Nic więcej nie trzeba. A jak Chrystus nas przyjął? Pozwolę sobie tylko na małe przypomnienie. Czy wręczył ci listę rzeczy, które masz zmienić, uporządkować najpierw, poprawić się w czymś? Czy przyjął nas takich, jakim byliśmy, pełni grzechu, nieprawości, poczucia winy. Niektórzy ludzie nie potrafili spokojnie stanąć przed Bogiem, a Bóg nas przygarnął, przyjął, kiedy otworzyliśmy nasze serca, kiedy wyznaliśmy Mu, kiedy stanęliśmy tacy otwarci przed Nim, wtedy Bóg nas przyjął. I Boże Słowo mówi, że jest to wzór, który powinniśmy stosować wobec następnych, których Bóg posyła do Kościoła. I mówiliśmy też o dwóch przyczynach w Kościele, które mogą łamać tą zasadę przyjmowania. I pamiętacie, mówiliśmy o tym, że osądzanie jest taką przeszkodą. Kiedy zaczynamy osądzać, to staje się to przeszkodą w przyjmowaniu. Bóg jest sędzią, nie naszą rzeczą jest. Naszą rzeczą jest przyjmować. I druga taka postawa to stronniczość. Czyli lepsi, gorsi, nasi, inni, my, oni i tak dalej. Kościół to jest organizm, który się buduje. Cały czas, od 2000 lat, przybywa tych żywych kamieni, które Bóg przydaje i również możemy to obserwować w naszym zborze. I naszą powinnością tych, którzy już są w Kościele, jest przyjmować. Przyjmować, tak jak Chrystus nas przyjął. Nie zadawać niepotrzebnych pytań, zbędnych pytań. Jeśli widzimy jakieś ułomności, zaczynają wędrówkę z Panem, pielgrzymkę, a więc należy się taka wyrozumiałość połączona z miłością i wspierać tych ludzi. Szczerze mówiąc, myślę, że Bóg mnie obdarzył jakimś takim darem. Bardzo lubię się opiekować, przyjmować tych nowych ludzi. Nie wiem, dla mnie jest to wielka radość. Mogę być z nimi, poznawać ich, cieszyć się tym, co przeżywają. Oni są tak, jak ta świeżutka trawa na wiosnę, tak? Tacy czyści, tacy nowi, tacy fajni. Czasami tacy naiwni w swoim myśleniu. Ale Pan Bóg ich kocha i Pan Bóg ich przygarnął. I z naszej strony również jest potrzeba zajęcia tej właściwej postawy. Drodzy, dzisiaj przejdziemy do kolejnego fragmentu i będziemy rozważać Słowo Boże, które jest zapisane od 15 rozdziału, 13 werset w dół, właściwie do końca. Co mogę na początek, na wstępie powiedzieć? Niektórzy teolodzy w tym miejscu, czyli na tym 13 wersecie, kończą egzegezę listu do Rzymian. twierdząc, że to już jest taka osobista część Pawła. Właściwie skończył wywody teologiczne, przedstawił jasno wszystko, co potrzeba i w zasadzie nie ma co tutaj wchodzić, bo to są takie końcowe jakieś tam pozdrów Jasia, trzymajcie się mocno, tego typu. Tak się to traktuje. Ale drodzy, to jest Boże Słowo. Jeśli Bóg uznał, że to zostało zawarte w liście do Rzymian, możemy to czytać, to znaczy, że Bóg zawarł pewne prawdy, pewne błogosławieństwo w tym i należy się nad tym pochylić. I chciałbym się pochylić i chciałbym, abyśmy wspólnie przyjrzeli się temu fragmentowi w taki specyficzny sposób, abyśmy popatrzyli na Pawła, popatrzyli na ówczesny Kościół i abyśmy się przyjrzeli, jak w praktyce funkcjonuje Ewangelia. Bo tam są już takie osobiste jakieś relacje przedstawione pomiędzy Pawłem a Kościołem i w szczególny sposób właśnie chciałbym dzisiaj przyjrzeć się Pawłowi jako takiemu wzorcowi do naśladowania. Jak on się zachowywał, jak traktował Kościół, jaką postawę zajmował wobec różnych aspektów życia Kościoła. Wiele możemy się nauczyć od nauczyciela, gdy widzimy go w działaniu. Nie tylko słyszymy jego słowa, słyszymy jego wykładnie, ale możemy przyjrzeć się, jak naprawdę funkcjonował. To się działo w przypadku Pana Jezusa. On nie ukrywał. Mówi, słuchajcie chłopaki, idę teraz do siebie do domu, jutro się spotykamy o 7:00. Bądźcie tutaj nad jeziorem Genezaret i tu się spotkamy i jutro znów będziemy coś czynić. Nie, on z nimi żył. Oni mogli przyglądać się jemu, jak funkcjonował, jak rozwiązywał swoje problemy, jak podchodził do różnych spraw, do różnych aspektów. Od najprostszych rzeczy. I to samo chcielibyśmy się zrobić w stosunku do Pawła. Pamiętamy, że Paweł wystartował z bardzo niskiego poziomu, bo to był bardzo zarozumiały, pyszny człowiek, zadufany w sobie, tak? Ja, faryzeusz, niczego mi w zasadzie nie brakuje. Młodzieniec taki napompowany teologią ówczesną, gotowy zabijać chrześcijan, no bo się mylą, to są heretycy. I Bóg go dotyka. I możemy przyglądać się, jak Bóg go przemienił. Kim jest teraz, kiedy pisał list do Rzymian? Jakim był człowiekiem? Jaką postawę zajmował? I nie wiem, czy przeczytamy najpierw, ale może nie będziemy czytać, tylko od razu przejdziemy do poszczególnych fragmentów, bo ja podzieliłem je na takie krótkie fragmenty, którym się przyjrzyjmy. Werset 14. Otwórzmy sobie i przeczytajmy go. I Paweł napisał tak. Ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać. Jakie postawy przedstawia, czy prezentuje Paweł w tych wypowiedziach? Po pierwsze, bardzo jasno przebija się postawa ufności wobec chrześcijan. Mam pewność, ufam wam. Musimy być świadomi, że Paweł pisząc te słowa ma za sobą już założonych wiele zborów w ówczesnym świecie. On zakładał zbory, ustanawiał starszych i szedł do następnego miasta. A więc bez zaufania nie było możliwości, aby się to rozwijało. Musiał zaufać tym ludziom. Może wielokrotnie się zawiódł, bo tak jest z ludźmi czasami. Zresztą możemy to czytać w innych listach, w Dziejach Apostolskich, w innych miejscach. Możemy obserwować, jak również został oszukany, wykorzystany przez niektórych ludzi, zawiódł się na niektórych. Ale to, co jest piękne, pisząc list do Rzymian, napisał go już po wielu latach doświadczeń, ma zaufanie do chrześcijan. To nie spowodowało, mówi, okej, dobrze, Panie Boże, będę dalej pracował, ale już nie będę taki naiwny, już nie będę nikomu ufał. On ciągle ma tą postawę ufności wobec braci, wobec sióstr, pomimo, że wielokrotnie zapewne się zawiódł. To jest piękne. I powiem wam, każdy z nas się z tym zderza, bo kiedy się nawracamy, jesteśmy bardzo otwarci na Kościół, na chrześcijan, ale w pewnym momencie zdarzy się, że napotkamy kogoś, kto nas zranił, a ktoś nas tam oczernił, albo może coś złego powiedział, nie tak, albo może zawiódł, albo może coś mu komuś tam pożyczyliśmy, jakiemuś bratu i siostrze, i to nie wróciło. I teraz mówimy, no nie, oni są tacy sami jak ludzie w świecie. Możemy do takich wniosków dojść. I powiem wam, że pewnie ja też zawiodłem jakichś ludzi i sam zostałem wielokrotnie zawiedziony przez innych chrześcijan. I musiałem sobie zadać pytanie. Czy będę ufał? Czy jednak zrobię sobie taki dystans wobec tego, wobec innych ludzi, wobec braci i sióstr? I to jest decyzja. Myślę, że Paweł ją podjął i wbrew wszystkiemu on ufał braciom i siostrom. I to jest piękne. I to się przebija w tym fragmencie. Po drugie, Paweł, patrząc na ten fragment, potrafił doceniać braci. Często się nie doceniamy. No, to takie normalne, tak? Ale uważam, że to jest piękne mieć tą umiejętność zauważenia brata, jego służby, jego pracy, jego zaangażowania. Na przykład dzisiaj moglibyśmy Robertowi powiedzieć, czy tej grupie, która dzisiaj usługiwała. Wcale nie musieli, mogliby gdzieś tam sobie leżeć na plaży, ale kocha Jezusa, kocha Kościół i jest do dyspozycji. I dobrą rzeczą jest to zauważyć. Może nie wszyscy naraz i każdego po każdym nabożeństwie, ale od czasu do czasu podejdźmy do Roberta czy do innych i powiedzmy dziękuję ci. Było wspaniale, czuło się Bożą obecność, byłeś prowadzony przez Ducha Świętego. Twoje pieśni są naprawdę wspaniałe. To jest przykład, który dzisiaj wykorzystuję, ale bądźmy ludźmi, którzy potrafią docenić innych. Chociażby to, że ktoś jest w Kościele, możemy doceniać, tak? Mogło go nie być, ale jest. Jest częścią ciała Jezusa Chrystusa, jest w Bożej rodzinie, jest moim bratem czy siostrą. I to jest piękne, to jest wspaniałe. Wcale nie musimy szukać wielkich okazji, aby docenić siebie nawzajem. I trzecia rzecz, która przebija się w tym fragmencie, to okazywanie uznania i szacunku. Okazywanie szacunku. A więc to są ważne rzeczy, to są ważne postawy, które cechowały Pawła. Przejdźmy dalej. Werset 15 i 16. Jednak napisałem do was, bracia, tu i ówdzie nieco śmielej, chcąc wam to odświeżyć w pamięci, a to, co na mocy łaski, która mi jest dana przez Boga, żebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawujący świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. Jakie postawy przewijały się, jakie zachowania przewijały się w tym fragmencie? Po pierwsze, postawa szczerości Pawła. Był szczery, nie owijał w bawełnę. Mówi, czasami musiałem coś tam wam dosadnie powiedzieć, napisać. On to czynił w takiej wolności. Nie czynił to, o, bo się obrażą. Po prostu miał coś na sercu, widział, napisał to w miłości, ale tak jak tutaj podkreślił, napisałem to dosadnie. Tak, żeby dotarło, żebyście zrozumieli, żebyście byli świadomi pewnych rzeczy. Bo można tak poklepywać, bracie, w porządku, nie martwcie, jakoś to będzie, tak? Ale kiedy Bóg nam coś pokazuje, to ważną rzeczą jest, myślę, dobrze to naśladować, że jeśli widzimy, że brat czy siostra zmaga się z czymś, co jest grzechem, oczywiście możemy to zrobić w taki sposób, że już nie przyjdzie więcej razy do kościoła, tak? Powiem, mam tego dosyć. Ale możemy to zrobić w miłości, tak jak to czynił Pan Jezus. Zwróćcie uwagę na kobietę, którą chciano ukamienować. Nie tylko ją uratował. Mówi, idź, nie grzesz, ja cię nie potępiam. Zrobił to z wielką miłością, z wielkim szacunkiem do tej kobiety. I myślę, powinniśmy uczyć się takiej postawy. To nie jest coś, co jest naturalne. Naturalnie przychodzi oburzenie. Jak może? Dlaczego on tak postępuje? Jest chrześcijaninem i gdzieś coś w nas się burzy. Musimy to uspokoić, uciszyć. I potem powiedzieć, Boże, jak mogę porozmawiać z tą osobą? Jak mogę ją zachęcić do przyjęcia innej postawy, aby mogła żyć, przynosząc Tobie chwałę? A więc szczerość wobec ludzi wierzących. Po drugie, był świadomy swego powołania. Miał głęboką świadomość, kim jest i do czego Bóg go powołał. To jest, myślę, bardzo ważny aspekt życia chrześcijańskiego. Czasami jesteśmy w kościele kilka lat i tak naprawdę nie wiemy, co mamy robić. Gdzie jest nasze miejsce? Oczywiście możemy powiedzieć, a to był apostoł Paweł, powołany przez Boga w taki oczywisty sposób. Mnie nikt pod Damaszkiem nie powoływał. Nawet nie wiem, gdzie ten Damaszek jest. Ale drodzy, Bóg nas powołuje. Może nie wszystkich na apostołów, ale każdy z nas jest powołany do Królestwa Bożego i w innym liście czytamy, że każdy z nas ma swoje miejsce do służby i każdy chce być używany przez Ducha Świętego. To, jeśli to się nie dzieje, to znaczy, że nie odebrałem Bożego powołania. Tak naprawdę nie szukałem swojego miejsca. Nie wołałem do Boga, Panie, pokaż mi, gdzie jest moje miejsce w Kościele. Jaka jest moja rola, moja służba w Kościele. To jest trudne. Czasami to trwa długi okres czasu, zanim odkryjemy, gdzie jest nasze powołanie. Ale znów, kiedy patrzymy na życie Pawła, możemy co powiedzieć? Był szczęśliwym człowiekiem, był spełniony. Robił to, do czego Bóg go powołał. I kiedy czynimy to, kiedy jesteśmy w centrum Bożej woli, człowiek jest szczęśliwy, jest spełniony. Jeśli nie znajdziemy tego swojego miejsca, to wtedy taki wolny elektron, tak? Może to, może tamto, może... Oj, czas płynie, a przecieka między palcami, a ja tak naprawdę nie wiem, co mam robić. Nie wszyscy są powołani, żeby stać tutaj w tym miejscu. Nie wszyscy są powołani, żeby brać gitarę i śpiewać. Nie wszyscy są powołani, żeby prowadzić grupę domową. Ale wszyscy jesteśmy powołani do tego, aby się modlić jedni o drugich, prawda? Żeby spędzić trochę czasu i wołać o Kościół, wołać o to miasto, o tych ludzi. Może jestem powołany do pocieszania ludzi. Może Bóg ci pokazuje twarze po nabożeństwie, te smutne twarze. I mówi, podejdź i pociesz. Powiedz dobre słowo. I kiedy podchodzisz i zaczynasz rozmawiać, to może zauważyłeś, że Bóg daje ci słowo do tego. Mamy różne dary i powinniśmy je odkrywać. Przykre jest, jeśli Kościół zaczyna się zawężać tylko do tych, którzy prowadzą uwielbianie, tych, którzy mówią kazanie i tych, którzy siedzą i odbierają to. To nie jest Kościół, przynajmniej nie biblijny. I ja dzisiaj wkładam trochę kij w mrowisko i po prostu rzucam wyzwanie, abyśmy ci, którzy nie znają swojego miejsca, abyście po prostu wołali do Boga i powiedzieli, Panie, oto jestem i chcę służyć. To, co też obserwujemy u Pawła, to, co zauważam u moich braci, również i w swojej służbie, to Bóg zaczyna od małych rzeczy. Jeśli jestem wierny w małym, Bóg mnie przenosi na wyższe rzeczy, na bardziej odpowiedzialne rzeczy. I tak było w przypadku Pawła. Na początku wszyscy się go bali. Nikt nie chciał z nim rozmawiać. Był wyalienowany. W zborze gdzieś tam siedział, a wokół, wyobraźcie sobie, Paweł tu siedzi i taka wolna przestrzeń. Nikt nie chce z nim rozmawiać, każdy się go boi, bo miał złą sławę, złe imię wśród chrześcijan. Ale w pewnym momencie został przygarnięty, zaczął się uczyć, zaczął się zmieniać, zaczął służyć. Nie od początku był apostołem Pawłem. Upłynęło kilkanaście lat, zanim Bóg powiedział, odłączcie i poślijcie go. Ale był pilnym uczniem. Był otwarty, był gorliwy. Wołał do Boga, szukał swojego miejsca, pamiętał, co Bóg powiedział o jego służbie, o jego życiu. A więc był świadomy powołania. Po trzecie, uważał siebie za sługę Jezusa Chrystusa dla ludzi tam, gdzie został posłany. Z pozoru proste zdanie, ale gdy się głębiej zastanowimy nad tym, to jakże cenna i ważna postawa sługi Bożego. Być sługą, który uważa siebie za sługę Jezusa Chrystusa, czyli za tego, którego Jezus posyła, czyli nie pracuje na swoje nazwisko, tak? Jestem tylko sługą wielkiego Boga. I to sługą dla innych ludzi. Dla tych ludzi, pośród których Bóg mnie postawił. Drodzy, to są w dzisiejszych czasach szczególnie, kiedy czasami się obserwuje, jak ludzie na bazie chrześcijaństwa próbują budować swoje nazwisko. To nie jest właściwa postawa. I wtedy, kiedy się temu przyglądam, myślę sobie, to nie jest właściwa droga. Bóg nie powołuje gwiazdy w Kościele. Cokolwiek, czy to w muzyce, czy w Słowie Bożym, czy w usługiwaniu daru Ducha Świętego, każda służba, którą wykonujemy, musi przynosić chwałę Bogu i służyć Kościołowi i ludziom. Zgodzicie się ze mną? I wtedy to jest właściwa postawa. Jeśli jest cokolwiek innego, to traci sens. To ja wtedy sobie myślę, że lepiej by było zająć się polityką, tak? I pracować na swoje nazwisko. Natomiast tutaj pracujemy dla chwały jednego imienia, Jezusa Chrystusa. Wszyscy razem. I po czwarte, w tym fragmencie podkreśla, że dzieło, które wykonuje, miał taką świadomość wysokiej rangi. Wiedział, że robi coś wielkiego. Czasami nam się wydaje, że zwiastujemy Ewangelię, to nic takiego. Jedziemy do Międzybrodzia i tam tym ludziom opowiadamy o Jezusie. To taka drobna służba. Nigdy w ten sposób nie myślmy. Kiedy wykonujemy dzieło Boże, to ma wysoką rangę, najwyższą. Wiecie, byłem człowiekiem, który prowadził budowę tego obiektu. I bardzo się cieszyłem, że mogłem organizować to wszystko, przygotować, uruchomić. I cieszyłem się, kiedy pieły się mury do góry. To było taki błogosławiony czas w moim życiu. Ale w pewnym momencie usiadłem sobie i pomyślałem sobie, to są rzeczy, które przemijają. Może za 100, może za 200, może za 500 lat na tym miejscu będzie kupa gruzu, tak? Bo nic nie jest wieczne na tym świecie. Niewiele budynków sprzed kilku tysięcy stoi. Reszta rozsypała się w pył. I potem pomyślałem sobie, że, bo też w tamtym czasie prowadziłem grupę domową, to jest wieczna budowa. To są te cegiełki, które przybywają do kościoła, które mają wymiar wieczny. Nie chcę powiedzieć, że to nie jest ważne, bo jest ważne. Dzisiaj cieszymy się, korzystamy z tego obiektu. Jest błogosławieństwem dla naszego zboru, dla kościoła. Ale istotą jest budowanie tego duchowego kościoła. I Paweł miał głęboką świadomość, że przykłada rękę do spraw najwyższej rangi. A więc te cztery rzeczy. Przejdźmy do kolejnego fragmentu. To jest od 17 do 20. Czytamy tak. Mam tedy powód do chluby w Chrystusie, Jezusie, ze służby dla Boga. Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, tak iż począwszy od Jerozolimy, okolicznych krajów, aż po Ilirię rozkrzewiałem Ewangelię Chrystusową. Pierwsza rzecz, czy pierwsza cecha, czy postawa Pawła, która przewija się w tej wypowiedzi, to jego skromność. Był człowiekiem niesamowicie skromnym i pokornym. I myślę, że to wypływało z tej głębokiej świadomości, jaka przenikała jego serce, o której napisał w liście do Galacjan i powiedział tak: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. On był świadomy tego, że jest miejscem Bożej obecności, że jest Bożą świątynią. Był świadomy głębi tego, co się wydarzyło na krzyżu, że ten stary Szaweł został ukrzyżowany. Ten pyszny, zarozumiały, faryzejski Szaweł już nie istniał. Teraz Chrystus. Po drugie, apostoł Paweł całą chwałę kierował na Boga. Zwróćcie uwagę, on posługuje, ale mówi: to wszystko jest Boża chwała. Ja jestem tylko skromnym sługą wielkiego Boga. To Bóg czyni, to jest Jego, Jemu się należy chwała. On jest jakby w cieniu, on się ukrywa w tym cieniu, a wszystko robi, aby Jezus był uwielbiony poprzez Jego służbę. To jest niesamowite. Po trzecie, Jego służba opierała się na mocy Ducha Świętego. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna postawa wśród Bożych sług. W każdej służbie. Możemy służyć w ciele i możemy służyć w duchu. Zgodzicie się ze mną? Mamy takie dwie możliwości. Tak jak możemy żyć w ciele i żyć w duchu. I Bóg dopuszcza różne doświadczenia, lekcje. Sam nieraz się przyglądam i wstydzę się przed Bogiem, bo to była służba w ciele. Myślałem, uwierzyłem w siebie, w swoje możliwości, w swój intelekt, w swój spryt, a potem się okazywało, że to nie o to Panu Bogu chodziło. Od początku do końca jesteśmy zależni od Ducha Świętego. Ilekroć przed moją służbą pochyliłem głowę i powiedziałem: Duchu Święty, w ogóle dziękuję Ci, że uznałeś mnie godnym, abym zrobił to, czy to, czy to. Ale teraz, skoro mnie wybrałeś i posłałeś, nie chcę iść sam, chcę iść z Tobą. Chcę, abyś Ty mnie prowadził. Proszę, prowadź mnie w tym. I wtedy nagle doświadczałem czegoś niesamowitego, Bożego prowadzenia. Bożego prowadzenia. Wiecie, też podzielę się z kaznodziejstwem. No, skończyłem szkołę teologiczną, wiele rzeczy nas nauczyli, tak? Jest to szkoła. Przekazała pewną wiedzę. I mówi: nauczcie się z tego korzystać. Ale wiedza jest jedno, a Boże prowadzenie to jest drugie. I w szkole cię Bożego prowadzenia nie nauczą. Niestety, przekażą wiedzę, jakieś umiejętności. Natomiast takiego Bożego prowadzenia musimy się uczyć całe życie, rozwijać to. Umiejętność rozpoznania Bożej woli, Jego głosu, Jego prowadzenia. Umiejętność czytania i rozważania Bożego Słowa. Umiejętność zastosowania tego w swoim życiu i tak dalej, i tak dalej. Paweł doskonale nauczył się tej lekcji. Był człowiekiem, który potrafił opierać swoją pracę, swoją służbę i swoje życie na Duchu Świętym. Po czwarte, w swojej służbie kierował się pilnością, dokładnością i systematycznością. Możemy, obserwując trzy podróże misyjne, w zasadzie Dzieje Apostolskie na początku, a potem to jest historia Pawła, tak? I możemy obserwować jego pracę, jego służbę. I co możemy powiedzieć o tej służbie? Właśnie to, że był pilny, zdeterminowany, nie odpuszczał, szukał nowych możliwości, sposobów głoszenia Ewangelii. Był dokładny, nie szedł na skróty, powiedział: a dobra, tutaj coś tam powiem, za jakiś czas wrócę. Nie, on po kolei znalazł zwolenników pańskich, to był pół roku, rok, założył zbór, ustanowił starszych i wtedy dopiero szedł dalej. A my byśmy mówię o sobie pewnie, jakbyśmy widzieli tłumy, no to już teraz sobie jakoś radźcie, tak? Nie, on nie zostawił, bo był świadomy, że zostawia małe dziecko na chodniku i idzie dalej. Musiał im przekazać pewne podstawy, ustanowić starszych, ugruntować niektórych braci, wybrać, poukładać to wszystko, żeby zbór zaczął normalnie funkcjonować. Bardzo mi się to podoba. Był systematyczny w swojej służbie i swojej pracy. Nigdzie nie możemy znaleźć takiego okresu, etapu w jego życiu. Mówi, a teraz sobie odpocznę kilka lat. Byłem raz, drugi, teraz muszę trochę poleżeć, odpocząć, poleniuchować. Nie, on cały czas pracował i był zatroskany o Kościół, o ówczesny Kościół. I wreszcie po piąte, kierował się biblijnymi zasadami do pozyskiwania ludzi dla Ewangelii. Co mam na myśli? Musimy przyjrzeć się dwom aspektom. Mówi, że aby przywieźć, 18-19 werset, aby przywieźć pogan do posłuszeństwa słowem i czynem przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego. Jest to werset, który daje wiele do myślenia. Dzisiaj możemy zaobserwować kaznodziei, ewangelistów, którzy albo są skupieni na cudach i na znakach, i kiedy słyszymy poselstwa, to właściwie mówimy, o co tu chodzi, albo też w drugą stronę, tak? Czyli słowo, ale nie jest potwierdzane znakami i cudami. Wyraźnie apostoł Paweł tutaj podkreśla, że te dwa aspekty idą w parze. Powinny iść w parze. Powinniśmy oczekiwać, że Bóg będzie dotykał ludzi i będzie czynił, potwierdzał to poprzez znaki i cuda. Jest to moją modlitwą i szczerze mówiąc, ja nie jestem do końca zadowolony, jeśli chodzi o moją posługę. Chciałbym oglądać większe rzeczy. I wierzę, że w tym zborze możemy oglądać większe rzeczy. Powinniśmy się modlić o to, oczekiwać tego, wierzyć, że Duch Święty będzie działał pośród nas. Bo kiedy zwiastujemy pełną Ewangelię, Bóg wyciąga rękę, aby czynić znaki i cuda pośród swego ludu. I przejdźmy do wersetu 20-24. A przy tym chluba moją było głosić Ewangelię nie tam, gdzie imię Chrystusa było znane, abym nie budował na cudzym fundamencie, lecz jak napisano, ujrzą go ci, do których wieść o nim nie doszła, a ci, co o nim nie słyszeli, poznają go. Dlatego też często miałem przeszkody, które mi nie dozwoliły przyjść do was. Lecz teraz, nie mając już pola pracy w tych stronach, a pragnąc już od wielu lat przyjść do was, mam nadzieję, że po drodze, kiedy pójdę do Hiszpanii, ujrzę was i że wy mnie tam wyprawicie, gdy się już wami trochę nacieszę. Jakie piękne, ciepłe słowo. Drodzy, musimy być świadomi, że List do Rzymian, tak? Rzym to jest ówczesna stolica, można powiedzieć, cywilizowanego świata. Tam się wszystko odbywało. Dzisiejszy Nowy Jork można by porównać. Stolica kultury, dobrobytu. Ogromna rzesza ludzi mieszkała, podobno ponad milion ludzi mieszkało wtedy w Rzymie. Nigdy do tamtego czasu nie zaznał wojny. Żadne wojsko nie stanęło pod murami Rzymu. Ludzie żyli w przepychu, w dobrobycie. I każdy, kto miał jakąś ciekawą ideę, to wiecie, co robił? Pierwsze uderzał do Rzymu. Jeśli tam się przyjmie, to wtedy to się rozejdzie na cały świat. Bo jak Rzymianie to przyjęli, to musi być dobre. A Paweł mówi, byłem już tak blisko wielokrotnie, ale zawsze coś było po drodze. Dlaczego? Dlatego, że on był sługą Bożym. On realizował Boży plan, a Bóg nie używa ludzkich metod. On ma swoje plany. I Paweł w końcu mówi, teraz już zrobiłem wszystko i jest plan. Może uzgodnił to już z Panem, wiedział, że pójdzie do Hiszpanii. I mówi, jak pojadę do Hiszpanii, zresztą wtedy się nie jechało, tak? Wtedy się szło po prostu miesiącami. Zawsze, kiedy o tym myślę, to widzę Pawła, który idzie od rana z jakimś tam tobołkiem na plecach i modli się w językach. I woła do Boga, bo miał czas, zszedł i się modlił. Paweł, czego możemy nauczyć się z tego fragmentu? Paweł był człowiekiem odwagi. Był odważnym misjonarzem. Dzisiejsze czasy są niebezpieczne, ale tamte wcale nie były łatwiejsze. Z byle powodu można było zginąć, a szczególnie jeśli się już głosiło jakieś inne nauki, do których ludzie byli przyzwyczajeni. Ale Paweł nie baczył na siebie. Nie baczył na swoje życie. Dla niego najważniejsze było wypełnić Boże powołanie. I dniem i nocą był na tym skupiony i w tym kierunku zmierzał i każdego dnia realizował. Nie przejmował się trudami, które spotkał. W innych listach czytamy, tam wymienia, ile razy się topił, ile razy był ukamienowany, bity i tak dalej, i tak dalej. Głód, chłód, to wszystko nie było ważne. Liczyła się Boża wola w jego życiu. To jest niesamowite. W dzisiejszych czasach komfortu, hedonizmu, w którym żyjemy, gdzie człowiek na różne sposoby próbuje uprzyjemnić sobie życie, uprościć, żeby było miło, przyjemnie i fajnie. Dobrze, że w takich czasach żyjemy, ale to może stać się bożkiem nawet chrześcijanina. Dlatego też warto czasami zadać sobie pytanie, gdzie jest granica, co jest ważniejsze w moim życiu. Może warto czasami coś poświęcić, aby Kościół mógł się rozwijać, abyśmy byli dla niego błogosławieństwem. Paweł też miłował Kościół. Nie znał tych ludzi, nie znał zboru w Rzymie. Może kilka nazwisk, które gdzieś tam się przewijały, większości zboru nie znał. Przypuszcza się, że był już dość liczny w tamtym czasie. Ale w jego słowach przewija się miłość, radość z tego powodu, że spotka braci i siostry. Bo bracia i siostry dla niego byli kimś cennym, kimś istotnym. Mieli ogromną wartość, bo Paweł patrzył oczyma naszego Pana. Kochał ludzi. Czas szybko biegnie. 25 do... Może jeszcze też taka krótka myśl, że bardzo cenił sobie i cieszył się społecznością z braćmi i siostrami. To było coś cennego i ważnego dla niego. Myślę, że warto też jeszcze podkreślić to, że w dzisiejszych czasach ludzie się zamykają, oddzielają. I to przenika też do Kościoła. Bracie, spotkajmy się. No może za 2 tygodnie gdzieś tam zadzwoń. Może się jakaś chwila znajdzie. Jak myśmy się nawracali, czegoś takiego nie było. Puk, puk. Macie chwilę czasu? No pewnie, że mamy. Wchodź. Zrobimy kawę. A nie ma kawy. Czekaj, może jest herbata. Zrobiliśmy jakąś herbatkę, jakieś paluszki, bo nic więcej nie było. I gadaliśmy do północy, modliliśmy się, byliśmy z sobą, cieszyliśmy się. To gdzieś zanika. To gdzieś zanika i uważam, że to jest duża strata w Kościele, bo się oddzielamy. O, jak są problemy, to wtedy dzwonię, pytam, szukam. Ale czemu nie przyjść, nie spotkać się, pomodlić, porozmawiać sobie, wypić kawę czy herbatę razem, spędzić chwilę czasu. 25 do 29. A teraz idę do Jerozolimy z posługą dla świętych. Macedonia bowiem i Achaja postanowiły urządzić składkę na ubogich spośród świętych w Jerozolimie. Tak jest, postanowiły, bo też w samej rzeczy są ich dłużnikami. Gdyż jeżeli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć im dobrami doczesnymi. Gdy więc załatwię tę sprawę i doręczę im ten plon, wybiorę się do Hiszpanii, wstępując po drodze do was. A wiem, że idąc do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego. Niesamowite. Wyobrażacie sobie, Paweł mówi, że jedzie do Jerozolimy, a potem będę jechał, nie wiem, gdzieś tam do Helsinek, ale po drodze wstąpię do Bielska-Białej i was odwiedzę i przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego. Przyjdę do was. O, już widzę te pełne ławki tutaj. Balkon. Pół Polski by się zjechało. Paweł przyjeżdża. Czego możemy nauczyć się z postawy Pawła? Uczył chrześcijan odpowiedzialności za potrzeby finansowe duchowych przywódców, bo w innych listach możemy też czytać o tych rzeczach, oraz osób będących w potrzebach. Był wrażliwy i był być może inicjatorem. I nie mówił, zróbcie to, ale zaangażował się też w to. Wziął te pieniądze, mówi, przekażę zborowi w Jerozolimie. Była to ogromna decyzja. Pewnie niósł z sobą niemałą kwotę. Było to po pierwsze ciężkie i było to niebezpieczne. Ale zabrał to i zaniósł do Jerozolimy. Pomagał zborom w dopełnianiu ich obowiązku. Mówimy o tych sprawach związanych z finansami. Możemy w wielu miejscach jego nauczania czytać o tym, jaką postawę jako chrześcijanie powinniśmy zajmować. Że to nie jest tylko tak, że Kościół jest do brania. Kościół jest również do tego, abyśmy dawali, abyśmy przynosili. I jednym z elementów, czy rzeczy, które możemy dawać, są nasze pieniądze. Nie mówię o wszystkich, ale żebyśmy nauczyli się, mieli taką postawę, że Kościół potrzebuje pieniędzy. Nie Pan Bóg. Pan Bóg ich nie potrzebuje, tak? On jest niezależny od pieniędzy. Ale żyjemy na tym świecie. Musimy zapłacić za gaz, za prąd, za wodę, za wszystko, co jest potrzebne. I są potrzebne pieniądze. I Paweł to podkreśla. On się nie wstydzi, on się nie krępuje. On o tym mówi swobodnie. Również widzi potrzeby. Mówi, o, teraz tam jest kryzys. Tam chrześcijanie cierpią ubóstwo. Wy tu macie więcej. Zróbcie jakąś składkę, ja zabiorę ze sobą, przekażę im. Będzie to dla nich pomoc. Wierzył, że Bóg będzie błogosławił jego służbę. A więc gdy udawał się, gdy miał ten zamiar pójścia do Rzymu, miał przekonanie, że Boże błogosławieństwo będzie mu towarzyszyło, że Bóg będzie go w tym prowadził i że kiedy pobędzie tam w tym zborze rzymskim, wniesie błogosławieństwo do tego zboru. Ludzie, którzy tam będą, zostaną zachęceni, skorygowani, ubłogosławieni, pouczeni, tak żeby mogli lepiej funkcjonować, być bliżej Pana, ufać Mu, służyć Mu i cieszyć się Jego obecnością. I wreszcie 30-32 czytamy. Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga, abym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei i by posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych. Tak, iżbym za wolą Bożą z radością przyszedł do was i wśród was zaznał odpoczynku. Te słowa mnie zastanawiają. Paweł, który od wielu lat jest w służbie, można powiedzieć taki wypróbowany pracownik, sługa Boży, który przeszedł przez wiele doświadczeń i wie, co to są przeciwności, prześladowania, ale oto idzie do Jerozolimy i o co prosi? O modlitwę. O modlitwę. Paweł był mężem modlitwy. To się przewija w jego nauczaniu. On wielokrotnie nawiązywał do tematyki modlitwy. I zapewne modlitwa stanowiła taką znaczącą, jedną z najważniejszych obszarów jego życia. On się modlił. I wyobrażam sobie to, co powiedziałem przed chwilą, że wędrując nie szedł z zamkniętymi ustami, tylko idąc przez te góry i doliny, modlił się. Czasami może był z jakimś towarzyszem, najczęściej sam wędrował. Modlił się. Modlił się w językach. Dlatego napisał w jednym z listów, że dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej się modlę językami niż ktokolwiek z was. Ale też modlił się rozumem. I on znał znaczenie i rolę modlitwy w życiu chrześcijanina. Był świadomy potrzeby wsparcia modlitewnego. Sam modlił się o Kościół. Chociażby w liście do Efezjan czytamy dwukrotnie: zginam kolana moje przed Bogiem. O co się modlił? O Kościół. O co się modlił dla Kościoła? O to, aby Bóg dał ducha mądrości i objawienia, aby chodzili w Bożym poznaniu, aby byli świadomi tego, kim są. Ale był człowiekiem pokornym i świadomym. Nie tylko modlił się za innych, a tak mogliśmy powiedzieć, no to taki heros Boży, on sobie radzi, jest niezależny. Nie, Paweł w bardzo piękny sposób pokazywał swoją zależność od Boga i od Kościoła. Mówi: módlcie się o mnie. Proszę, módlcie się o mnie. Abym, gdy stanę do posługi, aby Bóg mnie prowadził, aby mnie chronił, aby mógł wykonać to, co powinienem zrobić. W liście do Efezjan, 6 rozdział, 18 werset czytamy. To są słowa apostoła Pawła. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Ten fragment jest bardzo głęboki. Paweł zachęca do tego, aby chrześcijanie nawzajem o siebie się modlili. Abyśmy przynosili siebie nawzajem. Aby to nie było tylko w czasie nabożeństwa, kto ma problemy. Ale abyśmy pamiętali w swoich domach. A może masz możliwość w pracy się modlić. A może Duch Święty cię budzi w nocy. Abyśmy pamiętali o sobie nawzajem w modlitwach. I mówi: módlcie się rozumem, módlcie się w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. A potem mówi: i również módlcie się o mnie. Aby dana była mowa śmiałego zwiastowania. A więc to też wskazuje, że Paweł przeżywał różne rozterki, napięcia, niepewności. Wszedł do tej Jerozolimy i mówi: co mnie spotka, Boże? Czy ja sobie poradzę? Jacy ludzie staną przeciwko mnie? O co mnie będą oskarżać? Czy będę w stanie dać im odpór i skazać na Jezusa Chrystusa, aby wielu jeszcze mogło się upamiętać? On nie szedł tam: Panie, zrób tam porządek, ja idę, powiem parę słów. Szedł pewnej niepewności nawet, tak możemy to określić. Ale prosił o modlitwę i ufał Bogu. Niesamowite. I to jest piękna postawa. I na koniec pozwólcie, że przedstawię dwa wersety, które myślę są istotne w aspekcie tego, na co dzisiaj patrzyliśmy. W pierwszym liście do Koryntian, 11 werset, 1 rozdział mówi tak. To są słowa też apostoła Pawła. Bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Myślę, że ten 15 rozdział, ten fragment, który dzisiaj rozważaliśmy, bardzo pięknie pokazuje, kim był Paweł. I Paweł mówi, bądźcie moimi naśladowcami. Żyjcie podobnie, służcie podobnie, zajmijcie podobną postawę wobec Boga i Kościoła. Tu nie chodzi o to, że mamy, tak jak wcześniej powiedziałem, teraz sprzedać wszystko i do Afryki, aby być wielkim ewangelistą. Myślę, że nie o to chodzi. Chodzi o naszą codzienną postawę w życiu. Paweł mówi, naśladujcie mnie. To jest piękne. Patrzcie na mnie i naśladujcie mnie. Bądźcie moimi naśladowcami. I nie bał się tego powiedzieć, bo mówi, moim wzorem jest kto? Jezus Chrystus. Mówi, będziecie mnie naśladować, to naśladujecie Jezusa Chrystusa, bo ja też Jego naśladuję. To jest piękne. I drugi werset, Filipian 3:17. I znów Paweł mówi, bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki macie w kim? W nas. A więc Paweł mówi, Paweł jakby przenosi teraz ten wzorzec i mówi tak, patrzcie na nas, ale też patrzcie w zborze na tych, którzy są, którzy się zachowują, którzy przyjęli postawę podobną do nas. To uczy pewnej bardzo ważnej rzeczy. W dzisiejszych czasach szkolnictwo, edukacja spowodowała, że jesteśmy nastawieni na wiedzę. Opanować wiedzę. Jak najwięcej definicji, regułek, zasad, wszystkiego. I działamy jak odkurzacz. Zbieramy to wszystko i mamy pełne głowy, ale w życiu po staremu, tak? To, co było cenne w pierwszym kościele, to ludzie nie tylko mówili, ale pokazywali. Chodź, bracie, ze mną i spędzimy czas na modlitwie. Chodź, bracie, ze mną i porozważamy trochę Słowa Bożego. Chodź, bracie, ze mną, będziemy razem pościć dzisiaj. Chodź, bracie, ze mną, spędzimy wspólnie czas. Przyjdź do mnie, posiedź, zobacz, jak żyje moja rodzina. Zobacz, w jaki sposób podchodzę do swoich problemów. Jak radzę sobie z grzechem, z pokusami. I myślę, że tu nie tylko chodzi o te piękne, błyszczące postawy, ale również ta codzienność, z którą się zmagamy. I jedni radzą sobie z tym, bo w jakiś sposób się nauczyli, a inni sobie nie radzą. I możemy mieć głowę teologiczną taką, tak? Głowa jak koń, jak to mówią, a nie radzić sobie z podstawowymi sprawami w swoim życiu. Dlatego potrzebna jest ta relacja, to naśladownictwo. I powinniśmy, apeluję, powinniśmy mieć każdy ucznia. Kogoś, z kim mamy bliższą relację, komu możemy coś przekazać, co już sami doświadczyliśmy i wiemy, że to jest dobre, że to jest błogosławione. I dobrą rzeczą jest mieć też jakiegoś nauczyciela, z którym mogę się spotkać. A jak ty to robisz? Jak podchodzisz do takich problemów? Jak sobie radzisz z tym? A jak sobie radzisz, jak przychodzi pokusa? To są ważne rzeczy i pierwszy Kościół tego doświadczał. Dlatego, bracia i siostry, myślę, dobrą rzeczą jest, abyśmy również zwracali uwagę na epilogi w listach, szczególnie Pawła, bo Paweł jakby ten rzymski styl pisania listów miał wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Epilog to jest zakończenie. I w tych zakończeniach jest wiele cennych wskazówek, wiele cennych informacji, jak funkcjonował pierwszy Kościół. List do Rzymian jest tylko tego przykładem. Powstańmy, aby Bogu podziękować za Jego Kościół, za żywy Kościół, którego jesteśmy częścią, uczestnikami. I aby Pan Bóg dał nam mądrość, abyśmy mogli być dla siebie nawzajem błogosławieństwem. Abyśmy mogli być tymi, którzy są wzorem do naśladowania. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś tak dobry i łaskawy, że zbudowałeś swój święty Kościół, że zbór Filadelfia jest jego częścią, że Panie, możemy nawzajem siebie wspierać, budować, że możemy być błogosławieństwem dla siebie. Boże, dziękuję Ci za pierwszy Kościół, który jest wzorem dla nas, że dzisiaj możemy otwierać Boże Słowo i możemy oglądać, możemy przyglądać się, jak funkcjonował. Dziękuję Ci, Panie, że tak pięknie, tak cudownie przejawiałeś swoją obecność, swoją miłość, swoją łaskę w pierwszym Kościele. Dziękuję Ci za ten współczesny Kościół. Panie, stajemy przed Tobą i Ty najlepiej wiesz, jakie postawy należy zmienić, co należałoby zmienić, abyśmy mogli być błogosławieństwem jedni dla drugich. Staję przed Tobą, jako Twój sługa, jako Twoje dziecko. I proszę, Duchu Święty, abyś mówił do mnie, abyś pokazywał te rzeczy, które należy zmienić. Dziękuję Ci, że jesteś tak dobry i łaskawy, że nas prowadzisz, że nas błogosławisz, że ten Kościół może się rozwijać, że możemy być coraz bardziej wkorzeniani w Ciebie, coraz bardziej mocni w Tobie. Boże, też modlimy się o każdego sługę, każdą służebnicę na każdym miejscu Twojego Kościoła. Niech Twój Święty Duch nas prowadzi i niech każda z tych służb przynosi Tobie chwałę, abyś Ty był uwielbiony, aby świat widział, że Ty jesteś potężnym, żywym, wspaniałym, cudownym Bogiem. Błogosław też nasze miasto, w którym żyjemy, ludzi, wokół których żyjemy. Modlę się, Panie, aby coraz więcej ludzi mogło znaleźć drogę do Ojca poprzez Ciebie. Używaj nas, Panie. Błogosław też i rząd, Sejm, wszystkich tych przywódców politycznych. Panie, błogosław całe to napięcie, tą sytuację. Wielu rzeczy nie rozumiemy, ale przynosimy to i prosimy, Boże, abyś to wziął w swoje ręce. I abyś to poprowadził, abyśmy mogli żyć w kraju przepełnionym pokojem i błogosławieństwem, Twoim błogosławieństwem. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś tak dobry i łaskawy. Uwielbiamy Ciebie, Królu. Dzięki Ci, Boże. Halleluja. Halleluja.